Jeszcze mamy drobne problemy techniczne. Mi strasznie zależy na tym, żeby działało jeszcze tam, bo chcę po pierwsze pokazać wam film, który powstał dzięki organizacji EuroX i kilku X-om, które wspierały ten projekt. To jest film o X-ach i generalnie o internecie. Film jest dość ciekawy, dlatego czekam, żeby się tam też pojawiło. W międzyczasie może przedstawię osoby, które zaprosiłem dzisiaj. Zacznę od tamtej strony. Ela Jasińska, AMSX, Paul Vixi, Palo Alto, AX, Dariusz Wichniewicz, ACX, Andreas Sturm, DickX, Richard Yule, Lynx. Mamy wizję? Okej, okay, dobrze. Tak czy inaczej puszczamy film. Do filmu są dorobione polskie... jak to się subtitles nazywa po polsku? No. W każdym razie napisy info, tak? Niestety rozjeżdżają się trochę w czasie w zależności od tego, czym się odtwarza, bo film jest w zbyt dobrej jakości. W związku z czym puścimy to bez tego, a na stronie pliksowej umieścimy link do ściągnięcia ostatecznej wersji, która będzie zsynchronizowana ze wszystkim. Niestety brakło nam czasu, a wczorajsza impreza spowodowała, że było ciężko to zrobić.
Whether you go online to check with a friend or send mail or buy a book or check the weather, watch a movie or study the Peloponnesian War, it feels like there's one wire connecting you directly to the thing you want. But a billion other people are connecting to a billion other things at the same time. How does that happen? It's really about making agreements. Think of networking as a game. It only works if we agree to play by the same rules. Otherwise, it's not much fun. If you can get two or more computers to play together, you have a network. If your friend can do it too, there's another network. But if you both agree that your networks will play the same way, now you can hook the two together. You have an internetwork. The rules we play by are called the Internet Protocol. And as long as we all agree, we can keep adding more devices and more networks, until the whole world is connected. That's what the internet is, a network of networks that share each other. Every device on the internet has its own unique address. Anything you send via internet is really just a message from one device to another. But it doesn't travel in one big block. It gets pulverized into tiny packets of data, each one wrapped with info about what it is, where it came from, and where it's going. This way, your one message can actually take several different paths to its destination. Then, by following the protocol, the receiving device knows how to put it all back together. The strength of the internet is that it's decentralized. With so many possible connections, there is no single point of failure. If one path gets overloaded or broken, your data just takes a different method. Even if a big chunk of the internet gets wiped out, your message can still find its way. But let's say you use one internet provider and your friend is on a different one. How does your data really get from one network to the other? Some companies make private connections with each other to exchange traffic. But more and more traffic is flowing through shared service platforms we call internet exchange points. An internet exchange is a place where many different organizations come together to interconnect their technology. There may be access providers, broadcasters, publishers, social network sites, telecom operators. Nearly anybody who relies on network traffic can benefit from the exchange. By connecting in a common place, they save costs, and the traffic between them flows faster and much more efficiently. Traditionally, providers have sold each other passage on their networks. But for some providers who regularly exchange traffic, all that buying and selling can get to be more trouble than it's worth. Many of them saw that if they just agreed to meet each other halfway, then everybody's costs go down and the traffic moves more smoothly. Providers are able to make a single connection to the platform to exchange traffic with many participants. This way of doing things is called peering, and it's making the internet faster and more affordable for everybody. The exchange participants make deals with each other according to mutual benefit, so the peering system tends to regulate itself. It may seem like companies are giving away their services, but in fact, each is providing their part of the whole solution their customers need to most efficiently and reliably exchange traffic. The internet is open, decentralized, and totally neutral. Its intelligence lives at the edge, not in the core. No single organization controls it, and that's why it works as well as it does. By agreeing to cooperate, we all make the internet happen. And that's how the internet happens.
Okej, okay, to był filmik, który link do niego podrzucimy na stronę Plixową. Będzie można go sobie jeszcze w wolnej chwili obejrzeć. Jak zauważyliście, popularyzuje ideę peeringu, opowiada, jak działa internet. No i chyba dość dobrze się spisuje, jeśli chodzi o tłumaczenie komuś, jak to w ogóle jest wszystko poskładane. Ja swojego czasu miałem okazję pokazać go pani w banku i po obejrzeniu tego filmu pani zrobiła naprawdę duże oczy, że ona w ogóle nie była świadoma, w jaki sposób rzeczywiście to działa i jest ok. Na początku poprosimy Elę. Mówisz po polsku czy angielsku? Nie, Ela dzisiaj nie mówi, więc będzie pokazywać tylko slajd.
Witam serdecznie. Gdzieś zgubiłam głos wczoraj, a więc tak trochę będę się starała mówić jak najmniej. Mam na imię Ela, pracuję w Amzixie i mam slajdy. Dzięki. Herbata lepsza. Jesteśmy w Amsterdamie. W różnych lokacjach. Dodaliśmy Interaction w zeszłym roku i prawdopodobnie się pojawi jeszcze 8 jakoś w tym roku. Mamy trafik. Sporo. Będzie impreza niedługo, bo czekamy na Terabit. A mamy też Fi6. Też trochę. Wykresy mi się zepsuły w grudniu, dlatego tam taka dziura. Działa. No, a wiedzą jak to jest. Mamy dwóch uczestników z Polski u nas w Amzixie. W sumie 350. No i tam tych portów mają trochę. Naprawdę ja dzisiaj nie dam rady, ja cię kręcę. Tańsze są te porty od tego roku, a więc można się nawet już podłączyć za 500 euro gigabitem albo za 2010. Tylko jeszcze tą transmisję jakoś sobie trzeba załatwić, co nie? Ktoś tutaj na pewno jest, kto załatwi. Co? Pracujemy nad tym, pracujemy. Będzie transmisja. Zmieniliśmy trochę naszą całą topologię w zeszłym roku, gdzie, znaczy w zeszłym roku, przez półtora roku chyba pracowaliśmy nad tym wszystkim, żeby sobie rozszerzyć to z zwykłej platformy internetowej na wewnętrznie MPLS-a, co nam pozwoliło poszerzyć sobie trochę core naszej sieci i dlatego teraz więcej mamy możliwości skalowania przez następne parę lat i mamy nadzieję, że przez następny rok albo dwa będziemy mieli spokój, już nie trzeba będzie nic przebudowywać tam. A więc tak to teraz wygląda. Nie będę wnikała chyba w szczegóły, bo to tak trochę... I mamy taki nowy, fajny projekt, dlatego pracujemy nad transmisją, bo zaczynamy robić coś takiego teraz, że pozwalamy więcej Maców za... Do tej pory większość AX-ów ma taką sytuację, że tylko pozwalają na jeden router, jeden Mac za jednym portem. I przetestowaliśmy teraz przez nasze MPLS-y, VPLS-y, umożliwiło nam to, że możemy wrzucić więcej Maców za jeden port, Q-tagowane. I dlatego włączamy od 1 kwietnia, kwietnia, 1 kwietnia nowy serwis, gdzie jedna partia taka pośrednicza może się podłączyć do nas i potem lokalnie u siebie dalej przekazać tą łączę innym i zdaje mi się, że będzie się to opłacało, bo będzie łatwiej, żeby się dostać do AMZiX-a też z dala. No i pracujemy nad tym, żeby to może w Polsce jakoś się pojawiło niedługo, a więc będzie tutaj. Mamy nadzieję. To wszystko. Jakieś pytania? Proszę nie. Może jutro, a nie już koniec.
Dziękuję, Melu, za ten wysiłek nieludzki o tej porze. Andreas, your turn.
Good morning, everyone. Hopefully you had a great last night, like me. So my voice is a little dark, but we're not the dark side of the peering community, so we're the happy side. Let's go for some updates. The numbers, yes, I just predicted last time I was at a PLNOC in Krakow. We said, okay, we can make the 1 terabit. So we nearly made it. We doubled the traffic last 12 months. We have 336 members right now from 40 countries, so we are pretty much international, more than regional. We've got pretty much 10G ports running. So this is amazing. Our IPv6 traffic is exploding. So a lot of our customers, I would like to thank Anno and Jens for just introducing this to our community. And nearly, you see, 200 IPv6 customers, so only 136 left to do IPv6. And of course we have 10 customers in Poland, so we need to improve AMZiX. Okay, well, our platform is pretty much simple. We got some of the switching platforms, we got some terascales and exascales, and two brocades in the middle. So it's very, very stable, very resilient. We got 611 10G ports operational. That means all ports, customers and backbone ports. Oops. This is what is really a challenge for us right now. We used to use the root server with the Quagga. That doesn't fit our requirements anymore. It's not stable. It sucks, really, I would say. So we decided to go to Bird. So Bird is much better. We just get them running since last Friday. So no failures, performance very good. So this is the way to go for us. Our focus, yeah, still it's the CEE, it's the Central Eastern Europe. That's because we are here. And of course the Balkans, it's pretty emerging markets. We are thinking about looking at Asia. At the moment we don't really know if it's useful or not. Still, Germany, US, and the ROE, it's the way to go. Okay, pricing or prices is a big issue, so we lowered the pricing. So it's pretty much simple to connect to Frankfurt with the 1GE fractional. So it's only 200 euros a month. And like we used to go, or we go to the customers where they're at. We have an extension, latest in the regional. It's the Munich Apex 2. That's more for the German community than for the international ones. And here you can see us all talking about peering and having some fun at the night. So thank you for listening and have a good day.
Thank you, Andreas. Richard.
Thank you. Good morning. I'm Richard Yule, Sales and Marketing Manager at Lynx. I just want to give a quick update on what has happened at Lynx since PLNOG 3, where my colleague Raza presented, and also cover quickly a new service that we've launched since then as well. So just a kind of background slide on Lynx. This is very important to us. Rather than diving straight into numbers, it's about who we are, about being a mutual network, mutual IX. So everything we do is for our members. We're owned and operated by them. We're completely open. In our early days, there were rules that our members put in place to select which members they wanted to see at Lynx. But now it's open to anyone that has BGP4. And I think because of this ethos, it's allowed us to drive our prices down quite dramatically, particularly over the last 10 years. Doing things like removing our joining fee entirely, and we've actually had two price cuts in the last 8 months. You can see on the graph 10 gig ports coming down quite dramatically there. I think in euros they're about £1,600 each, and the 1 gig ports are about £450, and we still offer straight 100 meg ports as well for those that are getting into peering. So we've got 354 members. We're adding about one a week at the moment. Delighted to have our first Polish member, ATM, joined us in the last few months. 2.7 terabits of member connected ports. And on the site side, we're in London, 10 different sites. We added three new sites 2 years ago, and we're looking to open a new POP in the new Telehouse West building in the coming months. Our topology is quite different from AMZIX and DKIX. We're still using rings, and for resilience, we actually have two separate networks, one of them based on brocade switches, the other one on extreme switches. And we incentivize through pricing our members to be on both of those LANs and peer on both. So it's very simple. It's based on rings. It's scaling well for us at the moment. But I think like all IXs of our size, we're facing challenges over the year to improve that. So I wanted to just cover a new service we have. This really comes out of our network development, as I said, looking to change how we do things, always improve the speeds we can offer. So I think all the exchanges here have been looking at the options for 40 gig and 100 gig ready platforms. It's looking like that's probably going to be a reality in 2011. Whilst there might be interfaces before that, they're probably going to be fairly expensive. And we're seeing our current providers actually scale to wide lags. So rather than the 16 by 10 that we have at the moment, we'll be able to scale beyond that in the next few months. But the other thing we can do is that we can actually offload some of that traffic. It doesn't actually need to be on a shared switch if it's a very large flow going between two providers. So rather than having to continually scale the public LAN up to meet the demands of the highest users, we can actually take that traffic off the exchange. So for about 10 years, we've been running a private interconnect service. This works very well for us in London, particularly the Telehouse sites, also some of the Telecity Group sites, where we can run in multiple pairs of fiber for one low installation cost and have no recurring fee. What we do, we actually run multi-core cable from our central ODF to each member that takes this service, and then they can patch to any other member very quickly, free of charge, and negotiate between themselves what happens across that fiber, so we don't dictate that. It's very fast turn up and no recurring cost. So that's a very quick example of how it works. The blue and the pink being different sites, different members, they can connect between each other, and then they can also connect between sites. We used to do that on fiber, but it's quite awkward, it's expensive, very long lead time. So late last year we launched a DWDM service to connect between sites. It's an extension of the intra-site part of that. We do 1 gig and 10 gig waves over transmode TM series equipment, and we've deployed that at 4 sites. The 10 gig is native wavelength DWDM, but the 1 gig is actually TDM before it's injected into a 10 gig wave. And that's a brief overview of what we're actually offering. So 4 out of our 10 sites are currently offering this, and we're seeing a good take-up of members that actually want to do direct peering between each other rather than use the internet exchange. So that offload helps our platform stability. We don't have very large flows or not as many large flows. The DWDM's got a very rapid turn-up compared to dark fiber. It's treated as a normal link service, so we monitor it, we look after it. And that doesn't get away from the fact that we're looking to upgrade quite dramatically in the rest of this year and into next year. Obviously, if you have any questions, I'd be very happy to talk to you afterwards or at lunch. Thank you.
Thank you, Richard. Now, Paul, your turn.
Hello, good morning. My voice is also a little weak. Last night was a lot of fun. So I was a co-founder of the Palo Alto Internet Exchange a long time ago, and so I've been asked to present their information. It's been, I think, since 2002 since I have spoken for PAX or even worn this shirt, so thank you for having me. So, how do I get rid of this thing in the bottom? That will disappear, okay. So, I asked Roger Kim, who does work for PAX Switch and Data, what he would like to say. He had this to say. They are tracking 210 gig, which is, I guess, not as much as the 900 that I saw from others, but still, it seems like a lot. They're doing link bundling on the 10 gig ports. They finally have a route server. In the early days, I distinguished PAX among the other internet exchanges in the U.S. market by saying that we didn't need a route server, but that turned out to be wrong. There is a PAX in New York, has been for some time, but it has been a distant cousin to the NYIIX at Telehouse, but finally it has exceeded the traffic there. Some of you may have read that Switch and Data, who is the current owner of PAX, has been itself acquired by Equinix. The Department of Justice is investigating this to see if it is good for competition that this happens. I don't think that there will be a problem. So by mid-May, I believe that PAX will be an Equinix property rather than a Switch and Data property. And Roger Kim sends his regards. So, this is the part that this is the story only I can tell. When we first had the idea to start PAX, a lot of people said that it was a stupid idea and that we had Mae West and that we were simply duplicating effort. Okay, so Mae West was inside of a telephone company, and that made it very expensive to get circuits. You could get a cage from them relatively cheaply, but you could not get a circuit from the rest of your network into your cage unless you bought that circuit from the telephone company. They went so far as to charge circuit prices, for example, an OC3 circuit price for a piece of dry fiber that went from one cage to the next. So even though there was a robust internet exchange at the time we started PAX, there wasn't a neutral one. There were plenty of neutral internet exchanges, but they were not commercial. They were inside of universities. We wanted to do the first neutral commercial internet exchange. And I guess it began inside of DEC, Digital Equipment Corporation. I mentioned this yesterday. Some of you raised your hands and said you'd heard of it. It used to be the second largest computer company in the world after IBM. Now I think they're both smaller than Oracle. Anyway, I had three transit providers, and they were all delivering to me on Ethernet, so I gave them an Ethernet hub to exchange routes on, which they thought was an interesting innovation. It saved some money, and so they did that. I left DEC in 1993, and among the many things I was doing, somebody found this and said, what is this? And why did you set it up? And do we have contracts with these folks? And I said, well, no. It just seemed like a good idea, so I did it. The problem with not having contracts is that if any of them had lost money as a result of somebody tripping over a power cord, DEC would have been liable, because there was no contractual instrument that would have protected DEC against any omissions or errors or whatever. So it was a huge liability problem, but I was just a kid, so I didn't care. Anyway, they hired me back as a consultant to come commercialize this. It was going to be the DIX, Digital Internet Exchange, and it became PAX. I put a picture on the slide here. This is a tree that is at the northern end of the city of Palo Alto. It is this tree named Palo Alto, or named El Palo Alto, that gives the city its name. And I was trying very hard to use this as the logo for the Internet Exchange, but we ended up with the one that's on my shirt instead. So we hired a couple of guys to run this, since I was only a consultant, who then left and founded Equinix. DEC was then acquired by Compaq, who got rid of everything that they couldn't understand. For example, they sold AltaVista, they sold PAX, they sold the storage division. Compaq was not interested in sort of doing everything that DEC was doing. So PAX was sold to AboveNet, who was then sold to MFN, Metro Media Fiber Network. MFN then acquired my little company, and after a brief stint as their chief technology officer, they allowed me to stop traveling to their New York headquarters and stay in Palo Alto as the president of that business unit, the PAX. We were, at the time of their bankruptcy, we were the only profitable part of their company. As a result, excuse me, they sold us. In order to pay and to fund their bankruptcy. So they went bankrupt, and I left the company at that time. And they later emerged with the AboveNet name, which I thought was interesting. Switch and Data then took PAX and added it to their suite of other services and brands. It has become very successful for Switch and Data. Several times I have advised them to rename their company to be PAX, but instead they sold themselves and my internet exchange to Equinix, thus completing the great circle, selling it to the people who had left us to found the other company. So, thank you.
Thank you, Bill. Zdaje się, że na mnie przyszła kolej teraz. Ja mam znowu bardzo dużo slajdów i pewnie skończę się tak jak wczoraj, że skończę przed czasem. Na wszelki wypadek zaopatrzyłem się w drugą prezentację, którą mogę wam pokazać. Na szybko. To, co było w styczniu roku 2009, w porównaniu z aktualnym stanem. Mieliśmy wtedy około 90 uczestników w Plixie, teraz jest ich 132. Trochę nam się switchy więcej zrobiło. Teraz mamy ich w sumie 24. Wszystkich portów suma nam się dostępnych podwoiła. W tej chwili jest ich 750 na wszystkich naszych switchach. Ruch prawie że nam się podwoił. Wczoraj wieczorem było 82 gigabity. I strasznie dużo sesji na root serwerach. Procentowo, jak widać, 75%, jeśli chodzi o sesje na root serwerach. Ruch na poziomie też prawie 80% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem, więc pokazuje to tylko, w jaki sposób rośnie też internet w Polsce. I widać to dobrze. Może akurat tego nie, ale na tym wykresie widać, jak ten nasz ruch się układa. To jest wykres wczoraj, więc wstawiony dzisiaj. Przepraszam za słabe skalowanie, ale w imprezie jest ciężko to robić. Co zrobiliśmy od zeszłego roku? Wstępnie już opowiadałem o PlixDC wczoraj. Niezależna kolokacja, zasilanie, agregat. Większość z Państwa, którzy mieli okazję wczoraj się przejść i obejrzeć, jak to wygląda, to już widzieli to na własne oczy. Jeżeli nie, to zapraszam. To jest chyba nawet na kolejnym slajdzie. Nie, jeszcze nie. W PlixDC mamy zlokalizowanych kilku operatorów. Z kilkoma też podpisaliśmy wstępnie jakieś porozumienia, lub że będą u nas dostępni. Mamy level 3, mamy Global Crossing. Pracujemy teraz nad tym, żeby Tata Communications się u nas pojawiło ze swoim węzłem. To, co też wczoraj opowiadałem, kawałek marketingu, tak? Można postawić u nas switcha za 150 zł miesięcznie i sobie z niego mieć dowolne kabelki za bezcen do każdego dowolnego operatora, który znajduje się w PlixDC. A jest to między innymi TP, gdzie będzie prezentacja za chwilę. Druga rzecz, nad którą pracowaliśmy i o której wczoraj opowiadałem, Plix w Katowicach. Póki co zlokalizowany jest na Jordana 25 w PSE. Porty dostępne to są porty 1-gigowe i 10-gigowe. Odseparowane jest to jak tylko mogliśmy od infrastruktury będącej w Limie. Niestety na razie musimy dosyłać jeszcze niektóre usługi z Warszawy. 100 zł za port przez pierwsze 6 miesięcy. Więcej nie będę mówił. Wszystkich, którzy chcą się podpiąć do Plixa w Katowicach, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym. Oprócz tego, co robimy w Limie, stwierdziliśmy, że dobrym momentem jest rozpoczęcie większej kolokacji, bo Lim, jak wszyscy wiemy, ma swoje duże, więcej minusów niż plusów. Prądu tu jest dostatecznie dużo, ale miejsca nie. W związku z czym znaleźliśmy dobre miejsce, gdzie jest jeszcze więcej prądu, dużo powierzchni i kable, po których można się dostać w łatwy sposób na zachód i nie wchodzić do Warszawy. Nasz projekt nazywa się Neutral Data Center. W chwili obecnej, przepraszam, się pospieszyłem. W chwili obecnej oddajemy pierwsze, nie moje, 350 metrów kolokacji. W drugim kawałku będzie drugie 350, później budynek na prawie 3000 metrów. Kolejna nasza inicjatywa, TP w Plixie. O tym prezentację będzie miał tuż po peering session pan dyrektor Starczewski. Zapraszam wszystkich. Pozostałe usługi. Od poprzedniego PLNOGA pojawił się u nas EFRUT, który własnymi rączkami Polvixi zainstalował, będąc u nas kilka dni temu. Do tego doszedł nam drugi node Google Global Cache'a. I chyba ATM CDN, ale tego nie jestem pewien. Zdaje mi się, że pokazywałem to też na poprzednich slajdach. Standardowo koszt portu w Warszawie 1000 zł. Zrobiliśmy promocję dla wszystkich, którzy po prezentacji z TP dzisiaj będą chcieli jednak skorzystać, się podpiąć do Plixa. Pierwsze 3 miesiące za złotówkę. Zrobiliśmy też inicjatywę pod tytułem Plix z każdego miejsca w Polsce. Głównie dzięki działaniom TP a także kilku operatorów, z którymi już do tej pory współpracowaliśmy i w mniejszej lub większej mierze do nas podpinali różnych klientów transmisyjnie. Mamy ich kilku, tak? Najstarszy i jak do tej pory partner, który najwięcej transmisji do nas zestawił różnych klientów, to jest Crowley, Exatel, TK Telekom, Netia. Staramy się też współpracować z taką inicjatywą firmy Aster, która się nazywa Aster Business. No i oczywiście TP, na co nie ukrywam, że liczymy, szczególnie w takich lokalizacjach, gdzie ciężko jest się dostać innym operatorom. Co się jeszcze zmieniło w Plixie? Mamy kilka nowych osób. Kamil Kowalski, którego wczoraj pokazywałem też na slajdach. Handlowiec roku, który sprzedaje zawsze. Łukasz Trumbiński, nasz nowy noc manager. Nowy jeden operator w nocy. I Michał Małyszko, którego powinniście kojarzyć z pierwszego PLNOGA, gdzie prowadził razem ze mną debatę na temat peeringu. Mamy nowe biuro, które też już zdążyliście prawdopodobnie obejrzeć. Jeżeli nie, to zapraszam. Wystarczy przejść do naszego stanowiska i tam wczoraj były urządzane wycieczki, przypuszczam, że dzisiaj też. Można obejrzeć, jak wygląda nasza noc, jak to działa, obejrzeć sobie później nasze DC na pierwszym piętrze. Zachęcam, myślę, że warto. Na kubkach, które dostaliście wczoraj w ramach gadżetów przy rejestracji, jest też adres naszego firmowego bloga, którego założyliśmy. Zachęcamy do spoglądania w niego. I to, co wymyśliliśmy w ramach tego, że biuro jest dość spore. Mamy dość sporą, spore dwie sale konferencyjne, gdzie będziemy robić coś, co się będzie nazywać Plix Tech Talks. Zamierzamy zapraszać różne osoby z naszego świadka, żeby dzieliły się swoimi osiągnięciami, swoimi pomysłami. Jeżeli będziemy my w stanie to wdrażać, to będziemy wdrażać. Jeżeli nie, to liczymy też na wszelkie pomysły z Państwa strony. Nie mogłem sobie odpuścić. Jesteśmy jeszcze szybsi. Mamy kolejne Evo. Dla naszych świeżo podpinanych klientów zapraszamy ich na imprezy z udziałem tych dwóch cudeniek i paru innych jeszcze na jednodniowe takie zabawy na torze. Więc zachęcam do podpinania. I podsumowanie. Cokolwiek się będzie działo, no to my jesteśmy w samym środku tego naszego polskiego internetu i nie zamierzamy stąd się nigdzie wybierać. W związku z czym zachęcamy do współpracy z nami. Jeżeli ktoś by chciał czy zobaczyć nasze DC, czy skorzystać z tego, o czym powiedziałem w międzyczasie, czyli pierwszych 3 miesięcy za złotówkę, to zapraszam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę o maila. To wszystko ode mnie teraz. Mam jeszcze drugą prezentację, ale w związku z tym, że mam mało czasu, to oddam ten czas Darkowi, który na 100% go wykorzysta. Zapraszam cię.
Witam Państwa ponownie. No, skończyła się już prezentacja. To zaczynamy od początku. Chciałem przedstawić. No, najwyżej sobie będziemy skakać w tą i z powrotem, albo może się okaże, że w kółko leci. Chciałem przedstawić zmiany, które zaszły w ACX-ie. ACX w przeciwieństwie do poprzednio omawianych węzłów jest siecią. To jest sieć węzłów międzyoperatorskich, obecna w kilkunastu. Wiesz co, zostaw, niech sobie leci, nie przeszkadza. W kilkunastu miastach Polski. Właściwie do tej pory nie pokazywaliśmy niczego poza ACX-em w całości, stąd pomyślałem, że dobrze będzie pokazać, jak to wygląda w innych miastach, zachęcony obecnością kolegi w Katowicach. I w tej chwili absolutne gro ruchu koncentruje się w węźle centralnym w Warszawie. Jeżeli popatrzymy na aktywność naszych operatorów w lokalizacjach pozawarszawskich, tam również większość ich ruchu jest kierowana do Warszawy. Ta wymiana ruchu lokalna jest na stosunkowo niskim poziomie. Przybył nam jeden nowy węzeł przy ulicy Konstruktorskiej w centrum Telehaus Poland i będzie to węzeł równorzędny z istniejącymi już w siedzibie głównej ATM-u i do węzła naszego w Limie. I zaszła jeszcze zmiana formalna od początku tego roku. ACX jest inicjatywą w całości prowadzoną przez, w ten sposób się nauczymy na pamięć, to ma swoje zalety. Nie. Zawsze coś takiego wymyśli. Tam nie było automatycznych zmian slajdów, ale to drobiazg. Od początku tego roku projekt jest w całości prowadzony przez ATM bez dotychczasowego partnera, czyli firmy Crowley, przy czym istniejący klienci, istniejące kontrakty pozostają niezmienione, to znaczy nadal te usługi będą świadczone w takiej samej formie. Przybył nam nowy węzeł na Konstruktorskiej, warto o tym powiedzieć, dlatego że to będzie w zasadzie pierwszy węzeł przygotowany do masowej obsługi portów 10-gigowych. Poprzednie węzły pozwalały na podłączanie kilku czy kilkunastu klientów 10-gigowych, ale już nie pozwalały na przykład na łatwe rozwiezienie tego po innych węzłach. Sieć, którą eksploatujemy obecnie, zapewnia podstawowe usługi w postaci portu gigabitowego i VLANów do poszczególnych usług. Usługa Open Peering jest to peering przez root server, z wykorzystaniem root servera, lokalnie bez limitu pasma i do tego każdemu klientowi zapewniamy usługę tranzytu ruchu krajowego, czyli dostęp do wszystkich polskich sieci poza siecią TP. Tyle, że poza Warszawą jest to limitowane do 50 megabitów na sekundę. W zeszłym roku rozszerzyliśmy usługę, to podobno po siódmym się zapamiętuje, mimo tego iż tak szybko. W zeszłym roku rozszerzyliśmy usługi, umożliwiając klientom pozawarszawskim podłączenie się do węzła centralnego. Ci, którzy mają większy wolumen ruchu, dla nich jest to rozwiązanie wygodniejsze niż dokupowanie kolejnych pakietów po 50 megabitów na sekundę. Tutaj minimalne gwarantowane pasmo dla takiej usługi dowążonej do węzła warszawskiego to jest 250 megabitów na sekundę i można to zwiększać co 250 megabitów na sekundę. Spróbujemy pokazać ruch z całości sieci. On w tej chwili dochodzi do 110 gigabitów na sekundę, przy czym ten wykres nie obejmuje przepustowości na łączach międzymiastowych, czyli zliczamy tylko to, co wystaje poza obręb całej sieci, nie zliczamy przepustowości wewnątrz sieci. Te wykresy jednostkowe z poszczególnych węzłów pokazują przepustowości łącznie z uplinkiem do Warszawy, bo dla ich użytkowników to jest ta zagregowana Warszawa to jest największy uczestnik każdego z węzłów. I proszę zobaczyć, że to realnie wykorzystywane pasmo No ono jest od kilkuset megabitów na sekundę do maksimum jakichś 8-9 w przypadku 8-9 gigabitów w przypadku Katowic. Także jest no, o rząd wielkości mniejsze niż węźle centralne. Poza usługami peeringowymi użytkownicy węzłów ACX mają dostęp zarówno do tranzytu ruchu do zagranicznego przez naszą sieć, przez sieć ATMAN, jak i do tranzytu ruchu do TP. To znaczy TP jest obecna w obu usługach. Można przez zagranicę wysyłać ruch do TP lub przez nasz styk bezpośrednio z TP. No, ze względów oczywistych nie są to usługi bezpłatne i nielimitowane. Ale to, co jest atrakcyjne, to to, że można je wszystkie zrealizować przy pomocy jednego portu. Dokładając kolejną usługę, nie musimy płacić dodatkowych pieniędzy tak? No, nie uda mi się tego pokazać chyba samodzielnie. Będę musiał klikać strzałkami. To jest to, co jest w tej chwili przypięte do ACX-a. Przez nasze peeringi i łącza tranzytowe dostajemy około 140 operatorów międzynarodowych bezpośrednio. Sieć TP-Net, sieć Pionier, kilkanaście peeringów bezpośrednich, tu nie wypisywałem tych operatorów, do operatorów krajowych. I przez ACX-a w sumie około 200 sieci. I to w zasadzie byłoby wszystko. Także zapraszam Państwa do ACX-a. Jesteśmy obecni w 12 miastach w Polsce. Dziękuję bardzo.